Chen, to jestem Nikodem. Witam w podcencie Niny Nartrey. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzji tej cinki. Free and Equal a Manifesto for a Just Society Daniela Chandlera to księga popularno-naukowa z pogranicza filozofii polityki i eseju programowego, która rozwija mylenie Johna Ruffsa o sprawiedliwym społeczeństwie. Autor, ekonomista i filozof związany z London School of Economics stawia pytanie nie tylko o to, jak pogodzić wolność z równoczyć, ale też jak przełożyć te idee na konkretne instytucje i polityki publiczne. Księga ma ambicje zbudować czytelny, współczesny manifest dla progresywnego liberalizmu, oparty na zasadzie, że pożytek społeczny powinien był uzasadniony z perspektywy wszystkich, zwłaszcza najmniej uprzywilejowanych. Chandler omawia klasyczne argumenty Ruffsa, a następnie pokazuje ich znaczenie dla dzisiejszych sporów o demokracji, nierówności, prawa mniejszości, klimat i zrównoważony rozwój. To nie jest abstrakcyjny traktat, lecz próba stworzenia praktycznej wizji bardziej sprawiedliwego ładu. Przedstawić najważniejsze wnioski z tej księgi. Po pierwsze, Ruffs jako punkt wyjścia, czyli sprawiedliwość widziana z perspektywy niewiedzy. Centralnym fundamentem księgi jest teoria sprawiedliwości Johna Ruffsa, zwłaszcza idea pierwotnej pozycji i zasłony niewiedzy. Chandler wykorzystuje ten klasyczny eksperyment mylowy, by pokazać, uczciwe zasady społeczne powinny być projektowane tak, jakby nikt nie wiedział, czy urodzi się bogaty czy biedny, uprzywilejowany czy wykluczony. Z takiej perspektywy łatwiej zrozumiesz, dlaczego sprawiedliwość Simona opierał się wyłącznie na sile rynku albo zwycięstwie większości. Autor tłumaczy Ruffsa przez pismie, ale nie upraszcza go do banalnego hasła o równości. Chodzi o stworzenie ładu, który da się zaakceptować każdemu rozsądnemu obywatelowi, ponieważ chroni podstawowe wolności i nie faworyzuje jednej grupy kosztem innych. Chandler pokazuje że ta rama mylenia nadal pożytkuje współczesne debaty, bo pozwala ocenia instytucje według tego, czy byłyby do przyjęcia z punktu widzenia najgorszej możliwej pozycji społecznej. Po drugie, dwa zasady sprawiedliwości, które łycz wolność z ograniczeniem nierówności, jednym z najważniejszych wódków cinki jest omówienie dwóch zasad sprawiedliwości Ruffsa. Pierwsza mówi o równych podstawowych wolnościach dla wszystkich, takich jak wolność słowa, sumienia, zrzeszania sin i prawa polityczne. Druga dopuszcza nierówności tylko wtedy, gdy słucha one poprawie sytuacji najmniej uprzywilejowanych. Chandler podkreśla, że to podejście nie odrzuca rynku ani rolnic dochodowych jako takich, lecz wymaga ich moralnego uzasadnienia. Dzięki temu księga unika prostego przeciwstawienia wolności i redystrybucji. Wolno ma być realna, a nie tylko formalna, więc nie wystarczy powiedzieć, że każdy ma takie same prawa, jeżeli faktyczne możliwość korzystania z nich jest nierówna. Autor pokazuje, że ta logika prowadzi do pytania o granice własności. Sprawiedliwe społeczeństwo nie jest tu równością wyników, lecz systemem, w którym nierówności są podporządkowane dobru wszystkich, a nie tylko najbogatszych. Po trzecie, równość polityczna jako coś więcej niż samo prawo do głosowania. Chandler bardzo mocno rozwija wtek równości politycznej, bo uważa jarn z najbardziej zaniedbanych czynci rafsowskiej wizji. W księdze nie chodzi wyłącznie o formalny jeden człowiek, jeden głos, lecz o rzeczywistwo zdolno obywateli do wpływania na decyzje publiczne. Autor zwraca uwagę, że w społeczeństwach demokratycznych przewaga pieniędzy, koncentracja mediów i nierówności w dostępie do debat publicznych sprawia im. Głos bogatszych jest słyszany częściej i wyraniej. To oznacza, instytucje mogłyby demokratyczne tylko z nazwy, jeżeli nie zapewnia jej równych szans uczestnictwa w polityce. Chandler łączy więc filozofii z pytaniami o finansowanie kampanii, przejrzystość debaty publicznej i wpływ kapitału na instytucje. Ta trzydra, cinki jest wanna, bo przesuwa uwag z redystrybucji dochodu na redystrybucji władzy. Sprawiedliwość wymaga nie tylko mniej nierówności materialnych, lecz takie mniej nierówności w możliwości kształtowania wspólnych reguł. Po czwarte, sprawiedliwość jako warunek godnej pracy, szacunku i realnych szans. W księdze sprawiedliwość nie kołoczy się na podatkach i transferach społecznych. Chandler idzie za Ruffsem, szeroko rozumie nierówny jako brak dostępu do znacznej pracy, społecznego szacunku i faktycznych szans rozwoju. To ważne, bo pokazuje, że społeczeństwo może być formalnie zamożne, a jednocześnie głęboko niesprawiedliwe. Jej dua czynce ludzi wykonuje prac pozbawiając sensu, stabilności lub wpływu. Autor przypomina, że sama merytokracja nie wystarcza, ponieważ nie każdy startuje z tych samych warunków rodzinnych, edukacyjnych i kulturowych. Sprawiedliwy ład musi więc zmniejszać przewagi dziedziczone, a nie tylko nagradzał indywidualny talent. Taka perspektywa prowadzi do pytań o edukację, rynek pracy, związki zawodowe, płace i poczucie własnej wartości obywateli. Schanzer pokazuje, polityka społeczna ma znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale te moralne, ponieważ wpływa na to, czy ludzie mogą czuć się pełnoprawnymi uczestnikami wspólnoty, a nie jedynie odbiorcami świadczeń. Na koniec, ekologia i prawa przyszłych pokoleń jako czulc tego samego projektu sprawiedliwości. Istotnym wyrównikiem Ksiński jest połączenie rawlowskiej teorii sprawiedliwości z problemem klimatu i zrównoważonego rozwoju. Schanzer argumentuje, uczciwe społeczeństwo musi brać pod uwagę nie tylko współczesne nierówności, ale takie interesy ludzi, którzy dopiero się narodzą. To rozszerza klasyczne mylenie o sprawiedliwości poza granice obecnego pokolenia. Autor traktuje degradację rodowiska nie jako oddzielny problem techniczny, lecz jako kwestia moralna i polityczna, bo decyzje podejmowane dziś mogą pogorszyć sytuację najbardziej bezbronnych jutro. W tym sensie ekologia staje się czuncić tej samej logiki, która broni praw mniejszości i najmniej uprzywilejowanych. Sintka zyskuje dzięki temu aktualno, bo wyczczy liberalny filozofii polityczny z debat o kryzysie klimatycznym, dekolonizacji i nowych formach wykluczenia. Handler proponuje wizję sprawiedliwości, która obejmuje cały horyzont społeczny, a nie tylko dzisiejszy podział dochodu lub władzy instytucji. Podsumowując, Free and Equal to księska dla czytelników zainteresowanych filozofii polityki, współczesnym liberalizmem, polityki publicznej oraz pytaniem, jak uzasadnić sprawiedliwe instytucje w warunkach nierówności i kryzysu klimatycznego. Najwięcej skorzystań z niej osoby, które chce zrozumieć Rawsa bez wchodzenia od razu w trudny akademicki język, a jednocześnie oczekuj treści wykraczającej poza prosty publicystyczny komentarz. Schanzer oferuje bowiem rzadkie połączenie jasnego wykładu, normatywnej argumentacji i prób przełożenia teorii na realne reformy. Nie ogranicza się do obrony równości dochodów, lecz obejmuje takie prawa polityczne, znaczenie pracy, godności społecznej oraz odpowiedzialną wobec przyszłych pokoleń. Na tle podobnych księdzek o sprawiedliwości jest bardziej systematyczna niż felietonowa i bardziej praktyczna niż czysto akademicka. Jej sił jest to, że pokazuje spójny model społeczeństwa, w którym wolność nie jest wrogiem równości, a równość nie oznacza rezygnacji z pluralizmu. To sprawia, jak księdka działa zarówno jako wprowadzenie do Rawsa, jak i jako program mylenia o reformach politycznych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Daniel Schanzer, możesz kupić księdza za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej szydzisz i podziel się swoim opinią.